Match believes that adults date better. Because when you date as an adult, you get to be a little irresponsible with really responsible people. Rip the clothes off someone who actually knows how to put them away. Fall stupidly in love with someone who's actually really smart. Forget being hot. Get them to ugly laugh. Ready to crush on someone who makes you feel whole? If you know who you are and what you want in a relationship, Match is the place for you. Adults Wanted. Download the Match app today.
Jak wygląda praca w muzeum? Czym zajmuje się kustosz sztuki dawnej w Muzeum Narodowym? Jak mówić o sztuce, aby wszyscy chcieli nas słuchać? O tym dowiecie się z tego odcinka podcastu Sztuka poza ramami. Ja nazywam się Maja Michalak, a moją dzisiejszą gościnią jest dr Grażyna Bastek, historyczka sztuki, kustoszka malarstwa włoskiego w Muzeum Narodowym w Warszawie, która specjalizuje się w historii nowożytnego malarstwa europejskiego i w technikach dawnych mistrzów. Od lat także zajmuje się popularyzacją historii sztuki. Zapewne wielu z Was ma na półce w swoim domu książki Rozmowy obrazów, które uważam za pozycję obowiązkową. A teraz wkrótce mam nadzieję, że także dołączycie do słuchaczy podcastu pani doktor, którą bardzo miło mi dzisiaj gościć w tym odcinku.
Dzień dobry Państwu i dzień dobry Maju.
Zacznę od tematu, który teraz jest bardzo obecny, czyli jak twoje wrażenia po Vermeerze?
Ach, no wróciła mnie tak dawno. Jeszcze nie odpoczęłam, bo jak pewnie Państwo wiecie, Amsterdam wiele oferuje i nie myślę tylko o muzeach. Więc dużo się działo. Byłam tam ze zgraną paczką moich przyjaciółek, z którymi podróżuję po świecie. Już z kilka razem wystaw obejrzałyśmy. Między innymi znakomitą wystawę też Ai Weiwei'a w Lizbonie parę lat temu. No a teraz pojechałyśmy na Vermeera. Jechałam z pewną rezerwą. Trochę bałam się tego, że będzie to wielki blockbuster, że nie dopcham się do obrazów, że to nie będzie przyjemne, że oglądanie obrazów przez tłum ludzi, ja jestem niewysoka, holendrzy wysocy. Spodziewałam się pewnych nieprzyjemności i niedogodności. One były, nie ukrywam, ale miałyśmy szczęście kupić ostatnie wejście, czyli o 16:30 i po nas już nikt na wystawę nie wchodził, więc kiedy byłyśmy tam odpowiednio długo, sale pustoszały i był taki moment, kiedy nie trzeba się było przepychać, kiedy nie trzeba było zaglądać przez plecy albo nie oglądać cudzych pleców. I to było bardzo przyjemne i powiem szczerze, że jechałam trochę po to, bo co ja bym powiedziała na to, że nie byłam na wystawie Vermeera, tak? No, nie mogłam sobie na to pozwolić. Jechałam z pewnego obowiązku, z takiego zawodowego przymusu, a okazało się to niebywałą przyjemnością. Dzięki towarzystwu, w którym byłam, bardzo fajnym rozmowom przy obrazach, ale przede wszystkim, i to mówię szczerze, całkowicie, to są oszałamiająco piękne obrazy. I kto tego nie widział, to musi zobaczyć.
Zgadzam się w pełni. Też właśnie miałam przyjemność być w lutym na samym początku na tej wystawie. Też z grupą osób. I każda jednomyślnie powiedziała, że to, co widzimy na reprodukcjach, nie oddaje tego, co widzimy na żywo. Szczególnie też, że te obrazy są w tak dobrym stanie, bo większość z nich była poddana renowacji tuż przed otwarciem wystawy.
Tak, i zresztą wyniknęło z tego kilka niespodzianek.
Tak, oczywiście. I z mleczarką, i z dotyczącą długości pracy Vermeera nad obrazami. Myślę, że to jest ciekawostka.
Tak, ciekawe jest to, że Vermeer, chociaż jego obrazy wydają się tak znakomicie wykończone i tak skrupulatnie opracowane, to jednak w warstwach podmalówki i przygotowania okazały się być malowane dosyć swobodnie. Co więcej, Vermeer eksperymentował, zmieniał zdanie, zmieniał pomysły na kompozycję i to świetnie właśnie widać w mleczarce. Rijksmuseum, do którego ten obraz należy, przeprowadziło badania w bardzo bliskiej podczerwieni, które pokazały, że za mleczarką była półka z bankami takimi glinianymi, a jeszcze na podłodze, już nie pamiętam ten element, to był chyba taki podgrzewacz węglowy.
Tak, tak, tak.
To zamalował w trakcie pracy, ale rzeczy te, które widzimy dzisiaj dzięki podczerwieni, namalowane, właściwie są naszkicowane malarsko bardzo swobodnie. No i kolejną chyba tą największą sensacją to była ta konserwacja przeprowadzona w Dreźnie nad dziewczyną czytającą list, kiedy okazało się, że ten obraz przedstawiający Amora ze strzału nie jest bynajmniej zamalowany przez samego Vermeera, jak długo przypuszczaliśmy, ale przez późniejszych restauratorów, kogoś, kto tym obrazem zajmował się w XVIII, może XIX wieku, tego się nie da zadatować. Pomiędzy oryginalnym obrazem a tym przemalowaniem była warstwa werniksu, brudu, co wskazywało na to. Jeszcze inne badania oczywiście też były przeprowadzone, które wskazały na to, że jednak to nie Vermeer zamalował. Ja sama pamiętam, jak uczyłam studentów o Vermeerze, tak, że to jest taki właśnie mistyk, malarz pełen spokoju, minimalista XVII-wieczny, nieprzegadany, tak? Taki bardzo, bardzo skromny w środkach wyrazu. A tu się okazało, że wcale nie, że Vermeer lubił pewne przegadania. I ten obraz, który po raz pierwszy zobaczyłam po konserwacji, zrobił na mnie niebywałe wrażenie. Zresztą pięknie, samotnie wisi, bo na tej wystawie, jak pamiętasz, są pogrupowane obrazy, niektóre są natomiast pokazane samotnie. I jednym z takich samotnych obrazów jest właśnie ten w oddzielnej sali. Nachodzi się na niego i nagle widzimy jakąś niezwykłą, zupełnie ułudę przestrzeni. Tak? Czyli kotary, która rzekomo jest odsunięta na takim metalowym drążku. Za tym jeszcze repousoir, taki stół z dywanem i martwą naturą. Jeszcze za tym wszystkim dziewczyna, a jeszcze za tym wszystkim ten amor, który jest komentarzem do tego, co ona robi. No, czyta list miłosny. Dużo elementów, ale one się w nieprawdopodobny sposób budują we wspólną, iluzjonistyczną przestrzeń malarską. Naprawdę mamy wrażenie, jakbyśmy podglądali tę dziewczynę w czasie tej bardzo intymnej czynności.
Zdecydowanie tak. A jakim twoim zdaniem alegorie lub odkrycia właśnie wśród obrazów malarstwa włoskiego chociażby są najbardziej interesujące? Albo takie, do których być może sama doszłaś, bo wiem, że także jesteś twórczynią wielu interpretacji dzieł sztuki, co dla mnie jest naprawdę niesamowite i jestem pełna podziwu.
Ale pytasz bardziej o interpretację treści, czy o interpretacje wynikające z badań technologicznych?
Myślę, że to i to jest równie interesujące.
No tak, na przykład bardzo ciekawym zagadnieniem, które jest teraz dyskutowane szeroko, jest to, że Caravaggio rysował. Oczywiście nie na kartce papieru, bo takich rysunków nie mamy. One się nie zachowały, bądź może rzeczywiście ich nie robił. Natomiast podrysowywał swoje kompozycje na płótnach i znowu dzięki udoskonaleniu metod badawczych, jeszcze 20 lat temu to byłoby nie do zobaczenia, ale już dzisiaj, dzięki badaniom multispektralnym, wiemy, że Caravaggio, zmieniłyśmy temat, że Caravaggio pędzlem w bardzo swobodny sposób podrysowywał kompozycję. Nie tylko rytował pewne ułożenie głowy czy rąk, o czym już wiedzieliśmy, w mokrej farbie, ostrym narzędziem, ale również podrysowywał, ustalając pewne bardzo ogólne schematy kompozycyjne swoich obrazów. To jest bardzo ciekawe, bo to całkowicie rewiduje nasze spojrzenie na to, jak malował, tak? Jak podchodził do procesów twórczych.
A czy często wyjeżdżasz do Włoch na badania, czy częściej dla swojej przyjemności?
No, teraz to już raczej dla przyjemności. Te czasy stypendiów i takich wyjazdów służbowych już się troszeczkę skończyły. Miło je wspominam.
A jak?
Chociaż często bardzo, pracując w muzeum, wyjeżdżamy jako kurierzy z obrazami i to jest też dla nas niezwykła okazja, żeby poznać jakąś wystawę, zanim ona się jeszcze zmontuje, zanim jeszcze zostanie otwarta dla publiczności. I byłam nie tak dawno w Bergamo, gdzie w Muzeum Carrara otwarto wystawę Cecco del Caravaggio, czyli tego jedynego ucznia i współpracownika Caravaggio, który, jak twierdzi Gianni Papi, kurator wystawy, który mnie oprowadził po wystawie, to niezwykła przyjemność, twierdzi, że wyjechał razem z Caravaggiem do Neapolu i później tułał się z nim po południu Włoch. I to bardzo ciekawa wystawa, która pierwsza na świecie monografia tego tajemniczego artysty, o którym wiemy już, że nazywał się Francesco Boneri, czy Buoneri, bo nieustalona jest ta ortografia, ten zapis. Bardzo ciekawy. Wiemy, że był modelem, pomocnikiem i jednocześnie sam malarzem. Mamy w muzeum jego znakomity obraz, z którym pojechałam, tak, jako kurier na tę wystawę.
A jaką drogą docierają obrazy właśnie sztuki dawnej do Muzeum Narodowego? Jak to się stało, że mamy je w swojej kolekcji? Czy one są pozostałością wielkich rodów polskich, zakupami muzeów?
To różnie. No, Muzeum Narodowe w Warszawie nie ma takiej tradycji jak Louvre czy Prado, czyli królewskich korzeni, bo kolekcja króla Stanisława Augusta została rozproszona, po części jest w Łazienkach, po części na Zamku Królewskim w Warszawie. Dużo też obrazów sprzedano. Nie mamy tej kolekcji w całości. Nie jest ona w jednym miejscu, jak w tych królewskich wielkich muzeach w Europie. Nasze muzeum powstało 160 lat temu, 161 już w tym roku. Wtedy nazywało się Muzeum Sztuk Pięknych, było to w czasach zaborów. I ówczesny honorowy dyrektor Justynian Karnicki pojechał do Kolonii z pieniędzmi, niewielką sumą, ale jednak, i zamiarem kupienia na aukcji wyprzedawano wówczas kolekcję takiego architekta kolońskiego Johanna Petera Weyera. I tam kupił kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt obrazów, nie wiem, kilkadziesiąt, kierując się takim tropem, aby każdy z nich reprezentował jedną szkołę artystyczną. Czyli przyświecało mu takie XVIII-wieczne jeszcze myślenie o muzeum i kolekcji, że w każdym muzeum musi być reprezentacja wszystkich szkół malarskich, czyli niemieckie, włoskie, holenderskie, francuskie, i że powinny one prezentować twórczość chronologicznie, tak? Czyli jakby rozwój tych szkół. No i rzeczywiście kupił jedną ikonę, jeden obraz, który wówczas uważano za Giotto, które teraz przypisujemy Cosimo Rossellemu. No i wiele, wiele innych dzieł, niekiedy znakomitych, niekiedy te XIX-wieczne atrybucje już zostały zmienione na trochę gorsze, jak to bywa.
A co dla ciebie było motywacją, inspiracją właśnie do wybrania pracy w muzeum, robienia kariery naukowej, jednak skoncentrowanej wokół zbiorów muzealnych?
To nie ja wybrałam. Ani właśnie studiów, gdybyśmy mieli się cofać, to studia wybrałam, natomiast kiedy podejmowałam studia, to była jeszcze decyzja całkowicie idealistyczna. Ja nie wyobrażałam sobie, gdzie będę pracować. Co więcej, kiedy rozpoczynaliśmy studia, na pierwszym spotkaniu opiekun naszego roku powiedział: ja nie wiem, po co państwo się zdecydowali na te studia, bo przecież nie znajdziecie żadnej pracy. A studiowało nas wtedy około 10 czy 12 osób. Oczywiście ta liczba się zmieniała, tak czasem ktoś spadał, dochodził, odchodził. Tak do 15 osób zazwyczaj było nas na roku. I wszystkim nam powiedziano na początku, że nie wiadomo, po co to studiujemy. I rzecz jasna, te studia nie miały charakteru zawodowego. Zresztą niczego takiego nikt się nie spodziewał. W tamtych czasach studia historii sztuki były naprawdę ambitnymi studiami humanistycznymi. I wykładowcy przygotowywali nas tak, jakbyśmy wszyscy mieli zostać naukowcami, tak? Którzy podejmują pracę naukową, więc uczyli nas faktów, dat, biografii, takich twardych bardzo rzeczy. Natomiast nie było żadnych fakultetów, które wiem, że już teraz są, fakultetów muzealnych, jakichś warsztatów związanych z kreatywnym pisaniem. Tak, niczego takiego nie było. Wszystkim się wydawało, że uczą przyszłych naukowców. A jak się okazało, po ukończeniu studiów chyba tylko 5 osób, jeśli dobrze pamiętam, zostało w zawodzie. To były zresztą czasy transformacji, więc pozostałe osoby znalazły świetne prace, czy to w dziennikarstwie, czy to w reklamie. Teraz bodaj 4 osoby nadal pracują jako historycy sztuki, w różnych zresztą branżach. Tomek w domu aukcyjnym, Hania Wróblewska przez wiele lat pracowała w Zachęcie, no teraz też pracuje w muzeum. Przemek pracuje w gabinecie Rycin Uniwersytetu Warszawskiego od bardzo dawna. Także parę osób nadal pracuje. Mam nadzieję, że nikogo nie ominęłam. Ania Frąckiewicz pracowała w Ośrodku Wzornictwa Nowoczesnego też ze mną w muzeum, ale parę lat temu zmarła.
A czy muzeum było pierwszym doświadczeniem zawodowym?
A tak, bo nie odpowiedziałam się na twoje pytanie.
Ten wątek studiów jest szalenie interesujący, jeszcze do niego wrócimy.
Jeszcze miałabym tutaj dużo do powiedzenia, to były niezwykle ciekawe studia. Praca wybrała mnie, bo któregoś dnia miałam w ogóle pracować gdzie indziej. Miałam pracować na Uniwersytecie Gdańskim w Instytucie Historii Sztuki. To się szybko rozmyło, ta propozycja nie została jakby, no została urwana w pewnym momencie. I pani Berezowska, ówczesna sekretarka Instytutu Historii Sztuki, też legendarna postać, o której też można byłoby zrobić audycję, powiedziała mi, że wicedyrektor do spraw naukowych Muzeum Narodowego szuka asystentki. To było właśnie tak powiedziane w ten sposób, asystentki. Skończyło się na tym, że byłam sekretarką przez, zdaje się, parę dobrych miesięcy. Dzięki temu, że przyjaźniłam się z Antonim Ziębą, który wówczas jeszcze nie był profesorem, Wylądowałam po tych paru miesiącach w innym dziale i to był dział sztuki dawnej, w którym do dzisiaj pracuję. Aczkolwiek na początku zajmowałam się rzeźbą, bo tylko taki etat był, tak? Tylko do tego mogli mnie tam przyjąć. Ja się tym kompletnie nie interesowałam, kompletnie. To była nuda, to było parę lat czyśćca. Założyłam jakieś karty, chodziłam do łazienek, pisałam numery, no ale taki czyściec jest potrzebny, kiedy się zaczyna pracę. Tego czyśćca miałam z 5 lat, aż nadszedł rok 1996. Wyjechałam na takie długie stypendium do Włoch. Po tym stypendium do muzeum przyszedł Grzegorz Janczarski, konserwator, który przyjechał ze Stanów, wcześniej pracował w Londynie i z nowym powietrzem, z nową siłą i z nowym pomysłem przyszedł do muzeum. Ja się trochę nudziłam, on się trochę nudził i tak gdzie z tej nudy i z tego, że chcielibyśmy robić coś fajnego, ale niekoniecznie to, co mnie przypisano i to, co jemu przypisano. Powstał pomysł na taki projekt badawczy, który skończył się wystawą Serenissima Światło Wenecji. To zrobiliśmy po wielu latach, bo parę lat to trwało. Badania obrazów, konserwacje, publikacje. To był wielki projekt badawczy, zresztą sfinansowany przez ówczesny Komitet Badań Naukowych z ogromną, kilkumilionową dotacją, dzięki której wykonaliśmy badanie w świerku, tak, autoradiografię neutronową, jakieś badania bardzo eksperymentalne, jak na ówczesne czasy. To projekt się ukończył wystawą w 99, jeszcze miał odsłonę w 2000 roku w Poznaniu. I się okazało, że historia sztuki może być fascynująca. Tak? To,
jak się znajdzie dobry
tak,
temat.
Jak się znajdzie dobry temat, a mnie potwornie nudziło. Może kogoś urażę, przepraszam z góry. Ale mówię bardzo osobiście. Mnie nudziło takie szkolne pisanie o sztuce, że najpierw opisujemy stan badań, zbieramy bibliografię, co ten powiedział, co ten napisał, co ten sądzi. Potem podajemy jakąś interpretację, ale mnie się jeszcze wówczas wydawało, jak zaczynałam pracę, że jest jakaś jedna interpretacja. I byłam bardzo zdziwiona i taka bezradna trochę, że ten pisze to, ten to, ten to, to, no to kto ma rację i co ja mam z tym wszystkim zrobić? To było dla mnie bardzo trudne. W ogóle mnie też to nie specjalnie nie interesowało. I nagle się okazało właśnie dzięki Grzegorzowi, dzięki temu, co zobaczyłam też w Europie, w Londynie, właśnie we Włoszech, że można w bardzo intrygujący sposób badać dzieła sztuki za pomocą nowych metod badawczych, dzięki fizyce i chemii. I że z tego wynika nie tylko to, jakie farby, w jakiej kolejności, ale też jak funkcjonował warsztat. Jakie były cele artystyczne, jak osiągany był pewien zamiar artystyczny. I to się gdzieś na jakimś szerszym poziomie też łączy, rzecz jasna, z interpretacją obrazu, bo temat i to, jak obraz jest namalowany, to gdzieś ostatecznie jest jedno, prawda? To zawsze przywołuję, może nawet do znudzenia, przykład żydowskiej narzeczonej Rembrandta, gdzie ta miłość pary, która jest przedstawiona w obrazie, aż skrzy się za pomocą farby, tak? Czyli to, jak jest namalowane, tłumaczy też to, co jest namalowane i tego się nie da rozerwać. I takie nowe znawstwo, o którym mówię, czyli to badanie dzieł sztuki współczesne, nie służy tylko prostym, technicznym ustaleniom. On to bardzo daleko idzie. Mistrzem tego gatunku był Ernst van de Wettering, wielki znawca Rembrandta. Polecam Państwu jego książkę Rembrandt, The Painter at Work. Ona nie jest przetłumaczona, chociaż były próby tłumaczenia i wydania, ale to się nie udało. Książka, która właśnie opowiada o Rembrandcie jako kreatorze pewnych pomysłów artystycznych, które wykonywał za pomocą określonych metod. Tak? Te metody można poznać, ale tak naprawdę celem tego jest zobaczenie tej wizji tego malarstwa, zrozumienia tego malarstwa. I to nie tylko od strony ikonografii, ale też właśnie od strony artystycznej, funkcjonalnej, społecznej.
To jest niesamowite, jak mówisz o interpretowaniu dzieł sztuki, bo też jesteś dla mnie osobą, która bardzo otworzyła mi patrzenie na dzieła sztuki, chociażby porównaniami Marka Rotko do Tycjana i do kolorystów weneckich. I pamiętam, jak zadałaś mi to pytanie na olimpiadzie.
Tak? Bo, pamiętasz
tak,
to?
Pierwszy raz, jak trafiłam do finału, nie wiedziałam, że będziesz w komisji, bo przewodniczącym był profesor Zięba. I chyba siedziałaś z boku, w ogóle nie miałaś uczestniczyć w tej rozmowie, ale jakoś byłam strasznie zestresowana, totalnie nie mi nie szło i chciałaś mi pomóc, zadając dodatkowe pytanie, a ja wtedy po raz pierwszy usłyszałam twój głos na żywo, bo wcześniej słuchałam tylko audycji radiowych i tak mnie zaczarowałaś, że jak skończyłaś pytanie, to ja nie wiedziałam, co powiedziałam. A mówię, matko, co ja mam powiedzieć? I oczywiście wtedy mi nie poszło za dobrze, zostałam finalistką z wyróżnieniem, ale za rok już byłam znacznie lepiej przygotowana, wtedy z tematem wielkich współczesnych kaplic, między innymi marka Rodko, i pamiętam właśnie, jaką przyjemnością była rozmowa z tobą o sposobie nakładania farby przez Rodko, i znów potwierdzeniem tego, że artyści współcześni nie są oderwani od historii sztuki,
Scott.
Nie tworzą w próżni. I to nawiązywanie między właśnie epokami jest jedną z najbardziej intrygujących i ciekawych rzeczy.
Zresztą olimpiada, której ja też jestem finalistką, właśnie dała mi dostęp do historii sztuki, bo co tu dużo mówić? Ja kończyłam dosyć słabe, prowincjonalne liceum. Gdybym przystąpiła do egzaminów wstępnych, które wtedy były bardzo groźne, 100 osób na miejsce, czy nie, przepraszam, nie 100, przesadziłam, 10, o jedno zero za dużo.
Ale nadal dużo bardzo.
Nadal dużo. 10 osób na miejsce. W konkurencji najlepsi uczniowie warszawskich liceów. Nie miałabym szans na egzaminie z historii czy z języka. Ale uczestniczyłam w olimpiadzie artystycznej i to chyba ze 3 razy, aż w 4 klasie już dostałam się do finału i zajęłam miejsce wśród laureatów. I to mi dało możliwość wyboru historii sztuki. Wtedy była w 4 miastach, na 4 uniwersytetach, w Warszawie, Krakowie, w Poznaniu i Wrocławiu. No to Warszawa wydała mi się najbliższa i rodzinnie też tak bliska. Więc wybrałam Warszawę. I gdyby nie ta olimpiada, to pewnie ciężko by było się tutaj dostać. I teraz, po wielu latach i od wielu lat, układam pytania do olimpiady, czytam testy, jak pamiętasz, przysłuchuję się egzaminom. I często szukam na sali takiej wariatki, jaką sama byłam. Takiej trochę zbuntowanej, trochę dzikiej, a jednocześnie pełnej pasji, tak? I robię, co mogę, żeby wszyscy przeszli dalej.
Ale to zdecydowanie tak jest, bo zapewne nie każdy z was startował w olimpiadzie, ale mogę powiedzieć, że jeżeli wie się, że właśnie pani jest ty jesteś w komisji, to już ma się taką oddech, o, to będzie przyjemnie i ktoś będzie chciał wysłuchać, bo są niektórzy profesorowie bardzo ostrzy. Myślę, że czasami zapominający, że mają do czynienia z licealistami, a nie ze studentami.
Więc tutaj najsłodszym jurorem jest profesor Ryszard Kasperowicz, którego ja uważam za największego erudyta, jakiego znam w Polsce, który rozmawia z licealistami tak, jakby się czegoś od nich dowiadywał. I jest im wdzięczny za to, że oni cokolwiek mówią. I tak jakby sprawia takie wrażenie, że oni odkrywają przed nim wszystkie światy. To jest cudowne.
Zgadzam się i pamiętam też profesora oczywiście z zajęć na studiach. I ja pamiętam, że po prostu każde słowo, każde zdanie zapisywałam jak złotą myśl. I właśnie miałam takie, matko, kiedy będzie ten wykład, bo wychodziłam z 10 stronami zapisanymi i to naprawdę była olbrzymia uczta i cieszę się, że jest olimpiada i może rozkochiwać w historii sztuki, bo ja pewnie też sama bym nie wybrała tego kierunku, gdyby nie fakt, że właśnie ta olimpiada była dla mnie bardzo motywująca, żeby rozwijać wiedzę o historii sztuki, no bo jednak w liceach to nie jest pierwszy przedmiot, na który się stawia.
Nadal tak jest.
A myślę, że historia sztuki pozwala tak wiele kierunków i przedmiotów opowiedzieć właśnie na podstawie dzieł, że aż szkoda, że się z tego tak nie czerpie.
Tak, to prawda. Historia sztuki łączy wiele dziedzin, bo to przecież jest i historia. To jest literatura, to jest filozofia, to jest geografia, to są przecież ośrodki artystyczne, historia świata, taka też geograficzna. To są stosunki społeczne, przecież bardzo istotne. Materiałoznawstwo w różnorodnych dziedzinach. Kiedy oglądamy obrazy czy inne dzieła sztuki przedstawiającej, to mamy tam i ptaki, i kwiaty, i architekturę. Ja bardzo lubię poszerzać granice swojej dziedziny i rozmawiać i zapraszać do współpracy nie tylko fizyków i chemików, z którymi badam obrazy, ale również właśnie botaników, zoologów, architektów, bo oni dostrzegają w obrazach rzeczy, których ja czasem nie widzę, o których nie mam wiedzy. Też miałam bardzo ciekawe spotkania i taki cykl wykładów, który się skończył taką też malutką książeczką Sztuka i medycyna. I występowałam, bo to był taki cykl wykładów z lekarką. Lekarką chyba takiej ogólnej medycyny. Ja opowiadałam o obrazach i o hipotezach dotyczących chorób, jakie są tam przedstawione, a ona to dopełniała wiedzą z zakresu medycyny i historii medycyny i to było bardzo ciekawe.
Szalenie interesujące i myślę właśnie, że każda z dziedzin może być tak uzupełniona poprzez obrazy i opowiedziana i fajnie właśnie szukać, a przede wszystkim samemu dodawać sobie pewności siebie, będąc w muzeum, kiedy z wiedzy z każdego obszaru możemy wykorzystać właśnie patrząc na obrazy. A czy ty odpoczywasz właśnie przy sztuce dawnej czy współczesnej?
No sztuka dawna to jest robota moja, to jest ciężka sprawa. Ja od wielu lat nie jeżdżę na wakacje do wielkich miast, chyba że to jest właśnie wycieczka na jakąś wystawę, bo ja tam jestem cały czas w pracy i chodzę do tych muzeów. Jest mi głupio, gdybym tam nie poszła. No nie wyjechałabym, tak? No,
bo,
nie da się tego zrobić. Więc wybieram wakacje na wsi, daleko, trzeba dojechać gdzieś samochodem. No w ogóle tam, gdzie nie ma muzeów w pobliżu. A jeśli są, to właśnie takie ciekawe, niszowe, jakieś zaskakujące. I w tych dużych muzeach po prostu pracuję. I patrzę nie tylko na obrazy, ale też na różne, całą infrastrukturę muzealną, też od strony technicznej, światła, kierunku zwiedzania, podpisy, sposób sprzedawania wiedzy, opowiadania, narracje. Słucham tych audiobooków różnorodnych, które są dostępne, żeby zobaczyć, jak to się robi, tak? Albo jak to robią gdzie indziej. To jest zawsze praca. Natomiast odpoczywam i uwielbiam wystawy sztuki współczesnej. Odkrywać nowych artystów w dodatku, to jest bardzo śmieszne, bo ja jadę do jakiegoś muzeum sztuki nowoczesnej na jakąś wystawę, fascynuje mnie jakiś artysta, potem wracam do Polski, opowiadam swoim znajomym, którzy zajmują się sztuką współczesną, słuchajcie, jest taki wspaniały artysta, odkryłam go, oni się śmieją ze mnie, bo oni już go dawno znają. Ale to są moje osobiste, emocjonalne odkrycia i takim ostatnim odkryciem właśnie z Amsterdamu, bo niedaleko Rijks Muzeum jest znakomite prywatne muzeum sztuki współczesnej MOKO. I to MOKO, szalenie ciekawe muzeum z różnych względów, ma kolekcję obrazów Keatsa. Keat, taki pseudonim artystyczny. Wspaniały, młody, pół Holender, a pół jeszcze inna narodowość, ale już nie pamiętam jaka. Znakomity warsztatowo. Pisze się o nim, że samouk, ale moim zdaniem to jest jakiś element legendy, bo maluje technicznie nieprawdopodobnie. To wydaje się, jakby to było zdjęcie. To jest taki rodzaj hiperrealizmu, akryle, oleje. Zna się na tym. To jest niezwykłe. I też od strony tematów. No i to była taka moja ostatnia fascynacja, po czym oczywiście okazało się, że on już jest dawno dobrze znany, a to nie jest żadne moje odkrycie, poza tym wisi w muzeum.
Ale fajnie, że możesz mieć jeszcze takie dzieła, które cię zaskakują i których się nie spodziewasz, bo w zawodzie historyka sztuki myślę, że to opatrzenie się jest oczywiście bardzo dużym plusem, ale jednocześnie, kiedy idziemy do tych wielkich placówek, no to spodziewamy się, że zobaczymy wielkich mistrzów. No i to jest takie po raz kolejny często spotkanie z tymi samymi obrazami, a sztuka współczesna rzeczywiście jeszcze dużo, dużo może nam pokazać. A czy chodzisz po warszawskiej galerii?
Tak. Bardzo lubię kilka galerii. Na przykład Monopol ma świetne wystawy. Teraz jeszcze nie byłam na wystawie Tarasewicza, ale szykuję się na nią, bo tam są pokazane najnowsze obrazy Leona Tarasewicza. Wcześniej mieli wystawę, na której łączyli z Jacka Sempolińskiego z japońskim artystą, taki znany, który pracuje w Polsce, mieszka w Polsce. Wypadło mi nazwisko. Bardzo przepraszam.
To do sprawdzenia.
Do sprawdzenia. Świetna była wystawa i to zestawienie tych dwóch artystów było naprawdę znakomite. Polecam Państwu, wystawa będzie długo, bo chyba aż do wakacji, aż do lipca. Wystawę w Muzeum Warszawy w oddziale na Woli. Tam jest wystawa Kim Lee, tak? Poświęcona fenomenowi polskiej drag queen, tak? Artysta, który się wcielał w rolę tej drag queen, umarł w czasie pandemii i to jest jakby taka pierwsza wystawa, która pokazuje ten fenomen i jego stroje, i występy, i postać bardzo ciekawą. To był Wietnamczyk, który przyjechał na studia, zresztą studiował fizykę kwantową. Fenomenalne zjawisko.
Bardzo się cieszę, że też poszerzyłyśmy tą gamę muzeów dostępnych, bo pamiętajcie, że wiedzy i doświadczeń warto szukać w różnego rodzaju instytucjach. Ale wróćmy jeszcze do Muzeum Narodowego. Jak od strony kustosza, kuratora wygląda praca w muzeum? czym na co dzień się zajmujesz? Bo myślę, że wiele osób, które...
Match believes that adults date better. Because when you date as an adult, you get to be a little irresponsible with really responsible people. Rip the clothes off someone who actually knows how to put them away. Fall stupidly in love with someone who's actually really smart. Forget being hot. Get them to ugly laugh. Ready to crush on someone who makes you feel whole? If you know who you are and what you want in a relationship, Match is the place for you. Adults Wanted. Download the Match app today.
Nie mają nic związanego z historią sztuki lub właśnie tą historię sztuki studiują i planują pracę w muzeum. Czego mogą się spodziewać?
No to różnie bywa. Twoja koleżanka Kasia była nie tak dawno...
Zachwycona stażem.
Była zachwycona tym stażem. A mnie się wydało, że ona tak się wynudziła.
Bo nie, właśnie... za każdym wracają i mówi: Maja, dzisiaj się tyle rzeczy dowiedziałam. Nie uwierz, mówię, opowiadaj.
A mnie się wydawało, że się wynudziła strasznie, bo ona trafiła na moment, kiedy robiliśmy rutynowe rzeczy. Bo taka codzienna praca w muzeum to rutyna. Tak? Przychodzi prośba o wypożyczenie, trzeba pójść z konserwatorem zobaczyć obraz, wypełnić jakieś tam ankiety, dane, wyceny, napisać list, zająć się jakąś jedną czy drugą kwerendą, wpisać jakieś hasła do muzeum cyfrowego. No taka codzienność to jest właściwie siedzi się przy biureczku, czasem się pójdzie do magazynu, czasem się pójdzie do konserwacji. I na taki okres trafiła Maja, bo akurat skończyliśmy wystawę. Wcześniej przygotowywałam wystawę Stan Rzeczy, która była fascynującą pracą trwającą kilka miesięcy. Właściwie prawie rok, ponad rok. To była szybko zrobiona wystawa. I kiedy Kasia przyszła, to ja tak trochę odpoczywałam po tej wystawie i zajmowałam się taką normalnością. I ta normalność może nie wyglądać zbyt fascynująco. Ale starałam się właśnie zabierać Kasię i do magazynu, i do konserwacji, żeby zobaczyła właśnie pracę różnych działów i to, jak ze sobą współpracujemy. Nie ukrywam, że najciekawsza praca w muzeum, ale to nie zdarza się często, to są projekty badawcze, te, o których mówiłam, czyli te związane z badaniami fizyko-chemicznymi. To lubiłam robić bardzo i kilka takich projektów zrealizowałam. Bądź organizowanie i wymyślanie i stawianie wystawy. To ostatnią taką przygodą z kolegami była właśnie wystawa Stan Rzeczy, którą robiłam z Moniką Janisz z działu sztuki zdobniczej i wieloma kolegami z całego muzeum, bo była różnorodny wybór tych dzieł na wystawie. No i absolutnie fenomenalne, ale to się rzadko zdarza, raz na życie się to może zdarzyć, czyli robienie galerii stałej. No bo te galerie stałe wymienia się tak co 20 lat, co 15 lat, różnie bywa, tak? To zależy od różnych okoliczności. Za mojego muzealnego życia zmieniliśmy galerię dwa razy w sposób zasadniczy, no i oczywiście wiele razy w takich drobniejszych ruchach. Ale były to wielkie zmiany, jeśli chodzi też o układ galerii, bo zarówno w tej pierwszej przebudowie zrobiliśmy nieco inny klucz oglądania obrazów niż właśnie szkoły i chronologia, czyli pokazaliśmy obrazy zbierając je gatunkami malarskimi, kluczem gatunków malarskich, czyli historia, w tym się mieści mitologia, też Biblia i wydarzenia historyczne, pejzaż, portret, martwa natura, malarstwo rodzajowe i to było rozproszone po wielu miejscach w muzeum i dlatego się trochę nie sprawdziło, bo te przestrzenie były od siebie oddalone. No i po paru latach zrobiliśmy z profesorem Antonim Ziębą, Ryszardem Bobrowem i zespołem kolegów z działu sztuki dawnej, malarstwa dawnego i zdobnictwa nową odsłonę Galerii Sztuki Dawnej, która wydaje mi się bardzo ciekawą propozycją narracyjną. Czyli znowu nie ma chronologii, znowu nie ma szkół artystycznych, są natomiast funkcje społeczne, jakie dzieła sztuki pełniły w przeszłości, czyli sztuka związana z rezydencjami różnego szczebla, od królewskiego po dwór szlachecki, z religią i to też w szerokim zakresie od kościołów po prywatne kaplice i domową dewocję i wreszcie sztuka funkcjonująca w miastach, od ratuszy, cechów po kolekcje miejskie. Do tego są doczepione jeszcze tak jakby gabinety monograficzne, specjalistyczne związane ze szkłem, zdobnictwem czy porcelaną. I to bardzo ciekawy klucz, który pokazuje, że nie ma czegoś takiego jak, chyba jeszcze nawet może do tej pory powszechnie się uważa, że malarstwo jest królową sztuk. No nieprawda. Gdybyśmy zerknęli w dawne inwentarze, to zobaczylibyśmy, że za obrazy płacono stosunkowo mało, a znacznie więcej za tapiserię, za złotnictwo, za meble. jak się kupowało łoże paradne, no to jedno na całe życie, tak? To były kolosalne pieniądze. Przy tym obraz to pestka.
A wspomniałeś właśnie o tym, że bardzo szybko powstała wystawa Stan Rzeczy. Ile średnio przygotowuje się wystawę?
To zależy od tego, jak jest duża i czy jest związana z jakimś projektem badawczym, bo Stan Rzeczy to była taka trochę potrzeba chwili, niewielkich wymiarów wystawa związana z jubileuszem, jakie muzeum miało w 2022 roku, czyli to rokiem 160-lecia muzeum. I ona była zrobiona dosyć szybko. W oparciu o zbiory muzealne, czyli było bardzo niewiele wypożyczenia, to zazwyczaj zajmuje dużo czasu, formalności, no i trudności też, i kosztów. Ale tu chodziło o zbiory muzeum, bo to była rocznicowa wystawa, która miała pokazać, co też muzeum ma, co zbiera i trochę jak to się ma do życia ludzkiego w dawnych czasach. Natomiast taka wystawa, która jest poprzedzona projektem badawczym, jak chociażby ta wystawa malarstwa weneckiego, od której zaczęłyśmy rozmowę, no to był projekt, który trwał 4 lata. Zrobienie porządnie dobrej wystawy połączonej z badaniami, wypożyczeniami, przemyśleniem katalogu, no to jest moim zdaniem tak minimum 3-2 lata.
A gdyby nic ci nie ograniczało? Ani miejsce, ani finanse, ani odległości geograficzne i bezpieczeństwo dzieł sztuki. Jaką wystawę chciałabyś zorganizować?
No to może. To może nie wydać się zbyt nowatorskie. Ale jeśli chodzi o marzenie i wyzwanie, to byłaby duża rzecz. Chciałabym zilustrować te rozmowy obrazów. Czyli właśnie zostawić Rodkę z Tycjanem, tak, Polloka z Tintorettem, Hockneya z Van Eyckiem i zrobić właśnie trochę to, na co pozwala książka, no bo oczywiście copyrighty do reprodukcji można kupić, ale wypożyczyć te rzeczy, zestawić je ze sobą, tak, pokazać, jaka to jest, jak silne jest to połączenie pomiędzy dawnym a współczesnym malarstwem. To byłaby siła, wydaje mi się.
Zdecydowanie i jak powiedziałaś tylko o tej wystawie, to już chciałabym na nią się wybrać i myślę, że byłaby tak słynna jak wystawa obecnie Vermeera, bo nie wiem, czy zdarzyło się wcześniej w historii, żeby wystawa po otwarciu, dzień po, już miała wyprzedane bilety do końca jej trwania?
Tego nie wiem, trzeba byłoby sprawdzić, ale to rzeczywiście fenomen niezwykły. Myśmy z koleżankami kupiły na tydzień przed tym krachem bilety.
W idealnym momencie.
Wiem, że te bilety są teraz na czarnym rynku, że można je kupić na eBayu za kilkanaście tysięcy, zdaje się. Nie, znowu przesadziłam, nie tysięcy, tylko set złotych. Zawsze to jest ten rząd wielkości, mam kłopoty z rzędem wielkości. No ale drogo, tak? Normalnie bilet kosztował coś około 160 zł, a teraz pewnie za 1600 trzeba go kupić, tak, jeśli się chce wejść.
Tak. Słyszałam właśnie o jednej z moich obserwatorek, która kupiła od właśnie biura turystycznego w Amsterdamie za 400 euro, czy jeszcze większą kwotę. Mówię, no to rzeczywiście dobry bardzo biznes robią na tej wystawie, ale... Często właśnie, jeżeli bardzo się chce.
Muzeum się nie przyznaje, Rijksmuseum się nie przyznaje do kosztów, jakie poniosło. Z pewnością zarobi na tej wystawie, ale też koszty sprowadzenia tych obrazów z Ameryki, z całej Europy, ubezpieczenia tych obrazów, pewnie też byli sponsorzy do tego, transporty, kurierzy, to są na pewno ogromne koszty.
Pewnie
też miliony euro.
Tak, wiele osób się dziwi. No dobrze, ale o co chodzi, że ten Vermeer jest taki wyjątkowy? Przecież można by było taką wystawę powtórzyć. No właśnie nie.
Nie można.
Bo nie dosyć, że większość muzeów uważa, że Vermeer jest ich perełeczką w kolekcji i chociażby chyba Kunsthistorisches Museum w Wiedniu się nie zgodziło.
Tak, ale tam jest bardziej skomplikowana historia, bo ta alegoria malarstwa, no kluczowy dla twórczości Vermeera obraz, żeby się prosiło, żeby tam był. Nie został wypożyczony. Oficjalnie mówiło się, oczywiście muzeum mówiło o tym, że obraz jest zbyt delikatny na podróż. Prawda jest prozaiczna. Obraz ma niezbyt dobre pochodzenie, czyli był własnością żydowską, zanim trafił do kolekcji Hitlera. I tam trwają spory prawne o to, kto jest właścicielem obrazu. Ta sama historia była z Klimtem, prawda, z Adelą Blaubauer.
Ale czy alegorii on nie kupił oficjalnie?
Czy... Nie.
Nie?
Kunsthistorisches Muzeum?
Nie, nie. Chodzi mi, że Hitler nie kupił...
No tak, mógł kupić oficjalnie. Wiele rzeczy kupił oficjalnie, tylko na czym polegała ta oficjalność, tak? Rewolwer przy głowie i...
A to też prawda.
I oczywiście też zaniżane ceny, wartości były też nieadekwatne często.
No, właśnie myślę, że tutaj temat tych kontrowersji wokół dzieł sztuki jest często tym, co ludzi w pierwszej chwili skłania do zainteresowania się jakimś obrazem i czy wydaje ci się, że taki powód jest dobry, czy nie, bo właśnie ja mam...
Każdy powód jest dobry.
Tak, ale chociażby wystawy te multimedialne, ja mam taki bardzo duży... dystans do nich.
Ja
i
też.
Jak ktoś mi mówi, że nie może się doczekać, albo mówi mi, czy byłam na Van Goghu, czy na wystawie impresjonistów właśnie w formie multimedialnej, to zawsze mam takie, że no, to nie jest wystawa pierwszego wyboru. Moja.
No nie jest. One są właśnie ciekawe. Ja je też oglądam oczywiście z pewnym zainteresowaniem zawodowym i na przykład w Polsce, w Warszawie też działa, tak? Artbox Experience w fabryce Norblina i dwie pierwsze wystawy, z którymi wystartowali, były bardzo ciekawe. Pierwsza to była o Warszawie, retro Warszawa. Na filmach, fotografiach, dokumentacji, taki spacer po przedwojennej Warszawie. Bardzo piękna, nastrojowa wystawa. Druga miała charakter edukacyjny. Opowiadała o planecie, prawda? O ocaleniu planety. Save the Planet, tak się nazywała ta wystawa. Bardzo ciekawa. Może trochę przegadana, bo jak nie byłam w stanie zapamiętać tej ilości danych, które tam były, ale można też było ich nie czytać. A obecnie jest tam prezentowana wystawa dzieł impresjonistów i Moneta. Polega ona na tym, że na ścianach wnętrza są wyświetlane takie kolaże z obrazów impresjonistów. To jest takie wrażeniowe bardzo. Nie ma tam nauki o tych obrazach, o tych artystach, o nurtach, czasach, postaciach. Są tylko, jest to jakby taki... ruchomy kolaż. Obrazy sięgają od sufitu do podłogi, czy od podłogi do sufitu. Chodzi się też po podłodze, która miga, czyli chodzi się w pikselach. Ale czy to są obrazy? Szczególnie, że to nie są reprodukcje konkretnych obrazów, tylko kolaże stworzone z nich, prawda? Więc chodzimy po takim wesołym miasteczku, gabinecie luster. Oczywiście to może czarować, to może być też zachętą do poznania sztuki, do wtopienia się w sztukę. Mnie to nie bawi, bo nie po to malarz maluje obraz w formacie takim a takim farbami olejnymi, żeby go potem przenosić w formę cyfrową i powiększać do niebywałych rozmiarów, bo rozmiar ma tu znaczenie, kompozycja ma tu znaczenie, a tutaj mamy do czynienia z taką bardzo luźną interpretacją. I gdybyż to była interpretacja wielkiego artysty, który na podstawie dzieł innych twórców tworzy jakąś wielką, własną wizję artystyczną, to tak. Ale to ma raczej charakter rozrywkowy, taki bardziej komercyjny. Nie jest to dzieło wielkiego artysty, chociaż jest porządnie przygotowane.
A jak według ciebie powinna wyglądać popularyzacja historii sztuki w szerszym zakresie, bo jednak jesteś wyjątkiem na tle historyków sztuki, moim zdaniem, która mówi w bardzo zrozumiały, ciekawy, intrygujący sposób o historii sztuki, tak, że każdy chce słuchać, a nie mamy poczucie, że to jest nauka bardzo elitarna i tylko bardzo wąskie grono osób zrozumie to, co do nich mówimy, a ty mówisz zupełnie inaczej. Co według ciebie jest kluczowe właśnie w popularyzacji historii sztuki?
Właśnie trzeba powiedzieć wszystkim, do których docieramy, że sztuka jest dla nich. Że sztuką się można bawić, że można się nią zachwycać, że nie trzeba się znać. Ja lubię takie porównanie, że tak jak chodzimy do kina, czy sobie włączamy Netflixa, tak samo możemy sobie włączyć muzeum, tak, w tę naszą codzienną rozrywkę. Możemy pójść w dobrym towarzystwie, w którym się dobrze czujemy, gadać przy obrazach. Nikt przecież nam nie każe być cicho. Możemy sobie opowiadać, dopowiadać historię i na przykład opowiadałyśmy sobie z koleżankami na wystawie Vermeera, co też one myślą. Tam jest taki obraz, zdaje się, on jest Freak Collection. Dziewczyna pisze list, na podłodze leży już jakiś rozpakowany, porzucony list, służąca przynosi drugi, a ona ma taki gest, rękę przytyka do ust, jest zaskoczona, nie wie, co ma robić. I teraz, a służąca tak trochę patrzy na nią tak z politowaniem, tak dużo się tam dzieje. I my sobie dopowiadałyśmy dialogi, tak? Co one mówią między sobą, albo co ta dziewczyna mówi, o Jezu, co ja mam teraz zrobić?
I Uwielbiam tak, to robić.
I tak też można się bawić sztuką, tak? Jak czegoś nie wiemy, nie rozumiemy tematu, to popatrzmy, jak jest namalowane. Poza tym o temacie możemy sobie doczytać, tak? Nie musimy przychodzić już przygotowani do muzeum. Teraz mamy wyjątkową możliwość sięgnięcia od razu do komórki, do Google, wstukania tematu, o którego nie znamy, historii, której nie znamy. Szybko się dowiemy, o co chodzi, ale też możemy się cieszyć właśnie tym patrzeniem, poznawaniem, sposobem malowania, opowiedzeniem tej historii. Przyłożyć to do naszego życia, do naszych doświadczeń. Przecież widzimy to, co wiemy, tak? Czujemy to, jak jesteśmy skonstruowani emocjonalnie czy psychologicznie, tak? To wszystko jest nasze i dla nas. Więc jakby tą moim zadaniem jest powiedzenie takiego porządnie przygotowanego rdzenia, tak? Nie opowiadam żadnych bajeczek, niczego nie wymyślam, staram się być bardzo konkretna w tym, co mówię, ale też nie zamykam tych światów. To jest chyba najważniejsze, żeby otworzyć dzieło sztuki, żeby nie dać jednej interpretacji, jednej reguły, jednej metody patrzenia, żeby dać każdemu przyjemność obcowania z obrazem, a cieszyć się tym może naprawdę każdy, tak jak lubimy oglądać piękne torebki, ich faktury, struktury, tkaniny. Tak samo możemy przecież bawić się obrazami i innymi dziełami sztuki, które są po prostu kunsztownymi przedmiotami cieszącymi zmysły.
Zdecydowanie tak. Jeszcze teraz przypomniał mi się fragment twojego wywiadu, kiedy opowiadałaś, że razem z przyjaciółmi czasami malujecie tak, dzieła sztuki.
Tak, to jest cudowna zabawa, to jest cudowna. Mamy albo jeden wielki papier na stole, albo jakieś płótno już przygotowane i każdy robi co chce. Z szacunkiem podchodzimy do tego wkładu własnego. Czasem nasz przyjaciel, artysta Paweł Althammer tak ogarnia to. Jak już widzi, że trochę za dużo się dzieje i trochę za dużo jest tam chaosu, to ingeruje. Ale bardzo delikatnie, w ogóle bez słowa. I układa te kompozycje tak trochę, żeby miała ręce i nogi. No i to jest wspaniała zabawa. Wspaniała.
Myślę, że też bardzo otwierająca głowę, raczej pozwalająca nam zrobić krok w tył, żeby zobaczyć, jak olbrzymi talent mieli artyści tworząc te dzieła, bo nam, historykom sztuki, jest łatwo powiedzieć, o, tutaj jest taka kompozycja w taki sposób namalowane, a kiedy ja biorę pędzel do dłoni, nie jestem w stanie nic, ale to nic zrobić.
Mam
i
to
wtedy
samo.
Jeszcze większy mam szacunek. Mówię, matko, jak 500 lat temu oni byli w stanie zrobić takie rzeczy?
Nawet nie 500, nawet teraz.
Dokładnie, ale wtedy to już w ogóle nie znają.
Ale cóż, no, chyba ta trudność polega nie tylko w technice. Oczywiście ona jest trudna do przeskoczenia, sama coś o tym wiem, ale też jest kwestia konceptu. Ja pamiętam taką anegdotę, ktoś powiedział, przy Picassie też bym tak zrobił, na co Picasso podobno powiedział, ale nie zrobiłeś. I nawet z postawienia jednej kreski, ale w odpowiedni sposób, to już jest to coś, co nie każdy potrafi, tak? I nie każdy wpadnie też na taki pomysł. Także ja nawet nie wierzę w coś takiego, że ja też bym tak zrobił, bo to trzeba zrobić.
Dokładnie, dokładnie tak. I często trzeba być w tym też pierwszym, bo to nie ma nic wyjątkowego, żeby potem powielać różne formaty, szczególnie teraz patrząc na niektórych artystów, ale myślę, że zawsze tak było, że właśnie tych mistrzów, te wyjątkowe osoby rozpoznaje się potem, że oni pierwsi na coś wpadli. Oni zebrali osiągnięcia swoich poprzedników lub osób żyjących w tym samym czasie i zrobili ten pierwszy krok właśnie rozwijając historię sztuki.
Albo i nie, bo na przykład Vermeer, o którym teraz trochę myślę, niczego nie wymyślił. On nie wymyślił żadnego tematu. Wszystko już było. I te dziewczyny piszące listy, choć było u Gabriela Metzu. I wizyty lekarza, chociaż Vermeer nie miał lekarzy. No ale pejzaże, wiadomo. Te mapy, nie mapy, te sceny rodzajowe. Niczego nie wymyślił. I była parę lat temu w Luwrze wystawa, którą widziałam. Vermeer i malarstwo rodzajowe. I były takie grupy tematyczne, tak? Wizyta lekarza, toaleta, ubieranie się, czynności domowe, pisanie listów, czytanie listów. I w każdej z tych grup kilkunastu artystów holenderskich XVII wieku i wśród nich obraz Vermeera. Vermeer żadnego z tych tematów nie wymyślił. On nie był kreatorem, inwentorem tematów. On w jakiś niezwykły zupełnie sposób malował te znane tematy. I kiedy się stało w oddaleniu, bo to też była wielka wystawa, też trudno było się dostać do obrazu, zazwyczaj się stało gdzieś trochę dalej i czekało w kolejce. Ja sobie często odchodziłam, tracąc miejsce w kolejce, bo właśnie chodziło mi o to, żeby w tej grupie zobaczyć Vermeera. I to na pierwszy rzut oka było widać z tej wytapetowanej obrazami ściany obraz Vermeera wychodził sam. Tak? On był po prostu doskonały malarsko. On był genialny malarsko. I to go wyróżnia, sposób malowania. To widać na tej wystawie i teraz w Amsterdamie i to było widać wyraźnie w porównaniu z innymi malarzami na tej wystawie w Louvre w Paryżu. To jest nieprawdopodobne, co Vermeer potrafił zrobić pędzlem. Tak?
No, ale też właśnie wydaje mi się, że ta umiejętność skorzystania z osiągnięć mm-hmm. innych i doprowadzenia do perfekcji mm-hmm. jakiegoś tematu, czy właśnie mm-hmm. techniki malowania wyróżnia innych artystów, bo chociażby właśnie robienie abstrakcji. Wielu osobom się wydaje, przecież to jest takie banalne. Ale kiedy postawi się obok siebie mm-hmm. dobrą abstrakcję i taką mm-hmm. namalowaną właśnie mm-hmm. przysłowiowo przez dziecko, no to od razu się widzi różnice i mm-hmm. często te wbrew pozorom bardzo łatwe sceny i tematy są
ale
szalenie
to nie jest,
trudne.
To jest szalenie też trudne technicznie. Ja w te wakacje wzięłam sobie na tapetę Gierowskiego. To ja namaluję Gierowskiego. Wzięłam farby, wzięłam papier, bo płótna to mi było szkoda, bo efekt był nieprzewidywalny. I próbowałam robić te kropki. Robiłam sobie zdjęcia, powiększenia, patrzyłam co jest pod spodem, co na wierzchu. No to obrazy z kropek. Wydawało mi się, że bardzo proste, abstrakcyjne, trzeba tylko napracować się i narobić tych kropek. No wyszła mi brędza straszna. Nic się nie postawiło. Nic się nie postawiło. To było po prostu zbieranina plamek rozlanej farby, a nie wibrująca powierzchnia, która ma własną przestrzeń i relacje przestrzenne. Tak, kolory zrobione wyłącznie właściwie kolorem i bardzo prostym dotknięciem pędzla.
Myślę, że to ćwiczenie mm-hmm. z malowania obrazów jest świetnym podsumowaniem naszej rozmowy i też zadaniem, ćwiczeniem mm-hmm. dla was, drodzy mm-hmm. słuchacze. Polecamy wam wziąć pędzle w dłoń i właśnie pobawić się. Być może właśnie
robienie kopii uczy. Robienie tak. kopii uczy. Nawet jeśli nam ta kopia nie wejdzie. Nawet jeśli ją potem wyrzucimy do kosza, bo ja niczego z tych wakacji nie przywiozłam. To ten proces jest niezwykłym poznaniem. Jakby zrozumieniem, próbą zrozumienia nie tylko kolejności malowania i techniki, ale też właśnie tego, o co w tym obrazie chodziło, tak? Jak postawić ten obraz, nawet jeśli jest abstrakcyjny.
Bardzo się cieszę, że taki nowy pomysł powstał w tej audycji i mam nadzieję, że będzie on dla was inspiracją i poszukiwaniem, początkiem poszukiwań co do odkrywania kolejnych obrazów. Ja teraz serdecznie ci dziękuję za
dziękuję
rozmowę.
Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło się rozmawiało.
I wspominało
od razu, czasy.
Tak, i od razu polecam też odsłuchać wam podcast twój, który...
Tak, to ja mogę się zareklamować
tak,
teraz.
Proszę. Tak,
dobrze, bo nasza rozmowa będzie
opublikowana
na początku kwietnia. A mój podcast zaczynam 1 kwietnia, już mam nagrane 2 odcinki, ale podcast to jedno. Ja też postawiłam stronę internetową, na której postanowiłam zebrać to wszystko, co już powiedziałam. Bo to, co napisałam, to jest właśnie w rozmowach obrazów, w 2 tomach zebrane. Natomiast jest częścią tej strony internetowej coś, co dzięki mojemu koledze Darkowi Bylince nazwałam archiwum, czyli archiwum sztuki. I tam jest, jeszcze nie wszystko się tam znajduje, ale będzie około 170 audycji radiowych, które nagrałam razem z Michałem Montowskim w Polskim Radiu. Nagrywaliśmy to dla drugiego programu. Podcasty istnieją, trzeba było je zebrać. Ja z pomocą tutaj koleżanek, bo nie byłam w stanie sama tej strony ani postawić, ani uzupełnić, bo tych materiałów było za dużo. Więc razem z koleżankami postawiłyśmy tę stronę i tam znajdziecie państwo wszystko, co do tej pory powiedziałam i napisałam. No i rzecz jasna będą na bieżąco prowadzone tam podcasty. 1 kwietnia rano. I taka nowa forma, która jest być może przygotowaniem do czegoś większego. Ilustrownik. Czyli słownik ilustrowany, w którym tłumaczę, wydawałoby się, że skomplikowane, a tak naprawdę wcale nie skomplikowane zagadnienia związane z technikami malarskimi.
Bardzo, bardzo polecam wam wszystkim sięgnąć do tej wiedzy, bo jest ona
bardzo jeszcze,
cenna.
To jeszcze, żeby tak już się w pełni zareklamować, muszę powiedzieć, jak to się będzie nazywało.
Tak, koniecznie i na pewno linki będą pod tym podcastem,
tak.
żebyście trafili.
Więc strona się nazywa Grazyna, grazynabastek.pl, a rozwinięty tutaj jest Galeria Osobliwości Grażyny Bastek, a podcast nazywa się Po co sztuka?
Pięknie.
Także zapraszam serdecznie.
polecam Wam obserwować podcast dr Grażyny Bastek oraz, jeżeli jeszcze tego nie robicie, zasubskrybować podcast Sztuka Poza Ramami. Dziękujemy Wam serdecznie za ten czas spędzony wspólnie. Jeżeli Wam się podobało, to polecam serdecznie ocenić ten podcast. Dzięki temu możemy dotrzeć do większej ilości słuchaczy. I już teraz dziękuję Wam za bardzo dużą aktywność przy pierwszych odcinkach, bo dzięki temu trafiliśmy do top 3 odcinków w całej Polsce, odcinków podcastów. Nie
tak
spodziewałam
szybko?
Się.
Tak. Wow, gratuluję.
Spodziewałam się jakichś wysokich miejsc w kategorii sztuka, a tutaj już wśród wszystkich podcastów od razu byliśmy w pierwszej setce i to tak wysoko, więc serdecznie, serdecznie Wam za to dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Match believes that adults date better because when you date as an adult, you get to be a little irresponsible with really responsible people. Rip the clothes off someone who actually knows how to put them away. Fall stupidly in love with someone who's actually really smart. Forget being hot. Get them to ugly laugh. Ready to crush on someone who makes you feel whole? If you know who you are and what you want in a relationship, Match is the place for you. Adults Wanted. Download the Match app today.